Wyobraźcie sobie sytuację, w której wchodzicie do jakiegoś miejsca, niech to będzie jakaś super klimatyczna kawiarnia i nagle wasze oczy spotykają się ze spojrzeniem mega przystojnego faceta lub przepięknej dziewczyny, która od razu miesza wam w głowie, wiecie, motylki w brzuchu, no sceneria jak z filmu. Już wyobrażacie sobie wasze przyszłe życie, ślub, wybieracie w głowie imiona dla dzieci, ale nagle podchodzi wam wielka gula do gardła, zaciskają wam się wszystkie mięśnie, serce zaczynało motać, czujecie na twarzy wypieki i w tym momencie odwracacie się i uciekacie przed potencjalną miłością swojego życia, przez nieśmiałość. I wyobraźcie sobie teraz, jak by było cudownie, gdybyście w tej sytuacji, mało tego, że odważyli się, wiecie, zagadać, pociągnąć tą sytuację, wyjść naprzeciw niej i złapać tego byka, tą miłość za rogi. Ale też mieli taką wewnętrzną pewność i poczucie, że nawet jak podejdziecie i nic z tego nie wyjdzie, to w żaden sposób to o was nie świadczy. W żaden sposób nie będziecie musieli tego później, wiecie, roztrząsać godzinami i analizować. To by było cudowne, prawda? To, czego nam na pewno brakuje, albo w zasadzie to, czego nam na pewno nie brakuje w sytuacji numer jeden, tej, w której uciekamy, to nieśmiałość i bycie nieśmiałym. I o tym będzie dzisiejszy odcinek. O tym, jak sobie z tą nieśmiałością poradzić i o tym, w jakich aspektach życia ona nie jest taka do końca zła, w jakich jest bardzo upierdliwa i męcząca. Zapytałam was o sytuację z waszego życia, w której ta nieśmiałość dosłownie podcięła wam skrzydła i zrujnowała tą potencjalną cudowną przyszłość. Oczywiście wyolbrzymiam, bo te sytuacje wysłaliście przeróżne. I poprosiłam was też o rady, jak sobie z tą nieśmiałością radzić. Ja oczywiście powiem wam o mojej sytuacji jak zawsze, pośmiejemy się trochę, powspominamy i powiem wam o tym, jak sobie w niektórych aspektach życia z tą nieśmiałością poradziłam i jak sobie nadal radzę, bo dalej są takie aspekty, takie części życia, które są dla mnie przytłaczające, do których jeszcze po prostu nie dojrzałam. Ogólnie, jeżeli chodzi o nieśmiałość jako cechę, to ja bardzo mocno dostrzegam różnicę pomiędzy nieśmiałością damską a męską w sytuacjach różnych społecznych i to, jak ona jest odbierana. Zdecydowanie bardziej wypada kobiecie być nieśmiałą niż mężczyźnie cały czas, mimo tego, że coraz częściej też dziewczyny w relacjach wychodzą z inicjatywą jako pierwsze, czy nawet w pracy, czy gdzieś tam na studiach, w szkole. Nie ma już takich różnic, jak były kiedyś, że pewnych rzeczy nam, kobietom, nie wypadało, a mężczyźni mogli je robić i do tego ta odwaga im była potrzebna. Natomiast dalej jest tak, że na przykład w relacjach, nie? Wypada, żeby dziewczyna była tą nieśmiałą, tą, która jest adorowana, tą, która nie robi pierwszego kroku i też to często właśnie sprawia, że gdy chłopcy są nieśmiali, ciężko nam się zdecydować na ten pierwszy krok, no bo nie wypada i nic ostatecznie z tego nie wychodzi, nie? I właśnie tutaj te relacje, to jest coś, w czym najmocniej to dostrzegam, że facet jak jest nieśmiały na płaszczyźnie tej relacyjnej, w kontaktach z drugą, z potencjalną partnerką czy partnerem, to ma dosłownie rzecz ujmując przesrane, no bo co, jak ma dojść do potencjalnej sytuacji, w której gdzieś tam coś się rozwinie, skoro to on powinien być tym, który zrobi ten pierwszy krok. Więc ta płaszczyzna życia, relacje, to jest coś, gdzie mocno to dostrzegam. Dalej nam, kobitkom tutaj właśnie wypada troszkę rzęsy spuścić w dół, się zarumienić, wiecie, to nawet na plus, nie? Natomiast facet, jak jest taki nieśmiały, to już nie do końca, bo niekoniecznie z tego się rozwinie coś fajnego. Ja mówię o stereotypach, prawda? No bo to się, tak jak powiedziałam, zmienia, fajnie, że się zmienia, fajnie, że jest przestrzeń na to, żeby każda z płci miała takie cechy, jakie po prostu chce i na takim poziomie, na jakim chce sobie je rozwijała. Natomiast cały czas jest sporo dziewczyn, które nie napiszą pierwsze do faceta. Nawet raz pisałam z jedną dziewczyną na Instagramie, pytała właśnie, to było chyba odnośnie, mieli tam chyba kilka spotkań, czyli jakieś jedno spotkanie, no nie pamiętam, słuchajcie, już szczegółów i że gość się przestał odzywać, czy ona nie wiedziała, czy on chce na serio tą relację, czy na serio do tego podchodzi. No i ja mówię, że no to napisz do niego wprost i się po prostu wprost zapytaj i wprost określ też siebie, co do tej sytuacji, relacji i tak dalej. No wiecie, o co chodzi. I napisała, że opcji nie ma. Że słuchajcie, nie ma opcji, że ona pierwsza napisze, że ona pierwsza wyjdzie z jakąś tam inicjatywą z tym, żeby się określać. Zauważam też, może nie zauważam, zauważam nie. Słyszę, docierają do mnie głosy, że faceci, jak ich się skonfrontuje, to wtedy mają też tendencję do tego, żeby uciekać. Ale to chyba nie jest kwestia nieśmiałości, tylko już tam jakichś innych rzeczy, więc o tym dzisiaj akurat rozmawiać nie będziemy. Kolejna rzecz, w której wypada bardziej być nieśmiałym dziewczynom niż chłopakom, to ogólnie strefa już zawodowa. Cały czas jest to utrudnienie, jak się jest nieśmiałym, bo wiadomo, trzeba tej odwagi, żeby pójść, poprosić o podwyżkę, żeby pójść, negocjować pewne rzeczy i tak dalej. Natomiast dalej zdarza się tak, że jak kobieta wykazuje się właśnie odwagą w tych kontaktach biznesowych, jakichś tam towarzyskich i tak dalej, to jest większa szansa, że to będzie tak mniej spoko odbierane niż facet, niż u faceta. U faceta ta śmiałość jest naturalna, natomiast nieśmiałość jest naturalna u kobiet. Nie wiem, czy też to dostrzegacie. Piszcie, czy zauważacie to, czy się z tym gdzieś tam ścieraliście na różnych aspektach życia. Ja totalnie to zauważam. I cieszę się, znowu to powtórzę, cieszę się, że to się zmienia. Ja zawsze byłam osobą, która... Może nie, że zawsze, przez większą część mojego życia byłam osobą, która w takich sytuacjach jakichś tam społecznych, powiedzmy klasowych, no właśnie takich później jakichś tam pracowych, że tak to ujmę, nie bała się pójść i powiedzieć, czy głośno na forum czegoś powiedzieć, zauważyć jakiś problem i tak dalej. Więc można było to określić śmiałością, natomiast często ścierałam się z tym, że to było odbierane tak na zasadzie, że głośna baba ze mnie. Po prostu, wiecie o co chodzi. Że to ta śmiałość wcale nie była tak super pozytywna i taka na plus. Dla mnie finalnie w bilansie zysków i strat była na plus, ale wiecie, mówimy teraz sobie o takim odbieraniu tej cechy przez ogół społeczeństwa. No i w drugą stronę właśnie jak byli chłopcy, którzy byli śmiali, właśnie tacy bardziej przebojowi, no to wiadomo, przyciągali mocniej uwagę i było to jakby bardziej akceptowalne niż u dziewczyn. Jeżeli tutaj słuchają tego teraz osoby, które dalej są w szkole, to jestem mega ciekawa, czy dalej tak to wygląda, czy totalnie nie. Czy już nie ma czegoś takiego, że właśnie dziewczynka to ma być ta nieśmiała, ta łagodna, cicha i tak dalej, a chłopiec to może być taki, wiecie, z silnym charakterem. I jak też odbierani są chłopcy nieśmiali, bo jak ja chodziłam do szkoły, to i dalej moi rówieśnicy też, mam wrażenie, odbierają nieśmiałość u mężczyzn jako taką babską cechę, że on to taki jest zniewieściały, o tak się mówi, nie? Czasami tam babcie czy jakieś ciocie określają. Ja totalnie tak nie uważam, że to jest cecha, którą można przypisać jakiejkolwiek płci. Wiem, że w jakichś tam bardziej romantycznych kręgach internetu, wśród książkar ta nieśmiałość u facetów jest właśnie fajna i na plus. Natomiast no, tak przychodząc do realiów, no to ja utrzymuję to, co powiedziałam na początku, że no bardziej mają przewalone nieśmiali chłopcy niż nieśmiałe dziewczyny. Mam takie wrażenie cały czas w naszym społeczeństwie, nie? Że cały czas jest to gorzej oceniane, więc zarówno ta jedna strona, jak i druga ma, że tak powiem, plusy i minusy. Tak, takie jest, słuchajcie, moje zdanie. Jestem bardzo ciekawa waszego odbioru tej nieśmiałości z podziałem, że tak powiem, na płcie i na te różne części życia. Dobra, kochani, bo ja się tutaj już rozgaduję, wy mnie zagadujecie, ja ciągnę po prostu ten temat jak rzeka nurt, jak nurt rzekę, a musimy sprawdzić, co słychać na naszym forum Wikuśkanum. Tak, kochani, wybraliście już nazwę dla naszego nowego elementu podcastowego, który będzie naszym stałym elementem. Jeszcze raz, dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi, wytłumaczę. Forum Wikuśkanum to jest przestrzeń, na której wy możecie się wypowiadać. Nazwę wyłoniliśmy w głosowaniu demokratycznym na Instagramie, w ankiecie. Drugie miejsce zajął głos ludu, też mi się podobała, natomiast oficjalnie zostajemy przy tym, co wybraliście, czyli przy forum Wikuśkanum. Kochani, tu będziemy robić coś takiego, że pod tym odcinkiem, pod najnowszymi, tak się umówmy, pod najnowszymi odcinkami zostawiajcie swoje wiadomości z dopiskiem forum Wikuśkanum albo wiadomość do podcastu. Jak chcecie, tylko zaznaczcie, że to jest wiadomość do tego. I w tej wiadomości możecie zawrzeć co chcecie. To jest przestrzeń dla Was. Wy możecie się tu wypowiedzieć. Możecie się podzielić swoją pasją, tym co robicie, jakimś przekazem, zachęcić ludzi do czegoś, zainteresować ludzi jakimś tematem, zwrócić uwagę na jakiś problem, cokolwiek, co chcecie, żeby świat usłyszał. Tak jak na rzymskim forum Romanum, tak tutaj na naszym forum Wikuśkanum jest przestrzeń do dyskusji, kochani. I wyłoniłam sobie już wiadomość, bo to będzie jedna wiadomość od Was. Na jeden odcinek wyłoniłam sobie takową do dzisiejszego odcinka. Już tutaj szukam, kochani, bo mam zeskrinowaną. Znalazłam, kochani, dzisiaj wypowiedź od Kasi. Moja wiadomość do kolejnego odcinka, jeśli to wybierzesz, i w nawiasie jest napisane głos ludu, bo wtedy taką nazwę, myśleliśmy, że ta nazwa wygra, okazało się, że niestety, albo stety, no w zależności kto czemu kibicował, wygrało forum Wikuśkanum. Wiadomość o treści. Pamiętajcie, że każda istota jest ważna i każdą trzeba kochać. Piszę o tym, bo jestem totalną fanką świnek morskich i coraz częściej widuję sytuacje, w których ludzie porzucają te zwierzaki albo oddają je, bo, w cudzysłowie, zabawka dla dziecka się zepsuła. Tak, to drugie piszę z myślą o konkretnej sytuacji, gdy ostatnio do jednej z organizacji w trybie natychmiastowym została oddana świnka, która miała uszkodzoną dolną część kręgosłupa i nie mogła chodzić, bo spadła dziecku z łóżka. Myślałam, że się zapłaczę, tym bardziej, że mam w domu 4 świnki, w tym jedną znajdę, którą wyłowiłam z krzaków. Do losu kotów i psów ludzie podchodzą inaczej. To znaczy, nadal dzieją się złe rzeczy, ale ludzie jakoś bardziej reagują. Jak chodzi o świnki, chomiki, szczurki, króliki, myszoskoczki itd., to nic, zero reakcji, bo to tylko gryzoń. A trzeba reagować i pomagać. I pamiętajcie, nie kupujcie zwierząt w sklepach zoologicznych, bo zwierzęta tam są często chore, pochodzą z pseudohodowli itd. Jest masa organizacji, fundacji, są zwierzaki w domach tymczasowych, do oddania na OLX. Są hodowle, legalne, a nie pseudo, i pomagajcie organizacjom prozwierzęcym, które ratują gryzonie. Na przykład Stowarzyszenie Pomocy Świnkom Morskim, Viva Gryzonie. Wpłacajcie na ich zrzutki, oddajcie 1% podatku i pomagajcie. Świnki są kochane i zawsze się nam odwdzięczą. Mam nadzieję, że mój apel trafi do ludzi i nawet jeśli nie opowiesz o tym w podcaście, to przynajmniej kilka osób to przeczyta i wyrazi wsparcie. Ja popieram rękami i nogami, kochani. Sama staram się regularnie jakieś różne organizacje, zbiórki charytatywne i te zwierzętami, i te z ludźmi wspierać. Ale jeżeli jesteśmy przy zbiórkach, to mega nie lubię tych pod Biedronką. Serio, mamy tak, że w naszej Biedronce normalnie za każdym razem, jak się wchodzi do tej Biedronki, to ktoś tam będzie stał. I zawsze cię zagada. Ja nigdy nie noszę, praktycznie nigdy nie noszę gotówki przy sobie. Zawsze płacimy kartą, po prostu tak jest nam wygodnie i tak się przyzwyczailiśmy. I ta rozmowa na wejściu, że albo nie, albo wiecie, się ktoś śpieszy, zanim do ciebie dotrze, co ktoś powiedział, to ty już wchodzisz. Dla mnie to nie jest na przykład miejsce. To nie jest fajne miejsce na zbieranie pieniędzy, bo to jest taka, no nie wiem, co o tym wymyślicie. Dla mnie to jest przykre, bo ja mam w sensie takie momenty w ciągu swojego życia, że okej, teraz jestem na to gotowa, teraz mogę poświęcić temu czas i wiem, że jakoś mi to nie zaburzy dnia. Bo rzeczy związane z zbiórkami to są rzeczy przykre. To też jest część naszej rzeczywistości, społeczeństwa. Ale przy tym zalaniu bodźcami z całego świata chcę w miarę świadomie decydować o tym, jakie akurat bodźce będą do mnie docierały. Jak idę do Biedry po papier toaletowy czy po chleb przysłowiowy, to chcę pójść po chleb i po papier toaletowy, a nie myśleć o jakichś tam trudnych sytuacjach związanych z dziećmi, czy inne tego typu rzeczy. Ja zdecydowanie bardziej wolę przez internet, czy właśnie tak jak w tym wypadku, to jest przekazanie 1% podatku. Ogólnie, szczerze mówiąc, ta wiadomość mocno przyciągnęła moją uwagę, z tego względu, że ja sama nie wiedziałam. W sensie, wiem, że ludzie kupują zwierzęta na prezent dla dzieci. To jest w ogóle abstrakcja i jak ktoś tak robi, to błagam, niech przestanie. Jak wiecie, że ktoś robi takie rzeczy, to nie, dla mnie to jest tak jak kupowanie ludzi. No nie, po prostu nie. To nie jest zabawka, to nie jest przedmiot. To ma układ nerwowy, to czuje, oddycha i tak dalej. Trzeba. I to jest duża odpowiedzialność. Niezależnie, czy to jest piesek, czy to jest kotek, czy to jest chomik, czy króliczek. Natomiast faktycznie miałam takie stereotypowe podejrzewam myślenie, że to są takie bardziej przytulankowe zwierzęta, jakkolwiek źle to nie brzmi, nie? Właśnie chomiki, świnki, tego typu zwierzątka. Szczerze mówiąc, mnie gryzonie śmieszą bardzo. W sensie bardzo nie lubię myszy, szczurków, tego typu zwierzątek nie lubię. Ale wiecie, chomiki, świnki morskie to są dla mnie takie memiczne zwierzęta. Przez to też może jest taka ignorancja społeczna w stosunku do tych zwierzątek. Natomiast myślę, że bardzo ważne jest to, żeby cały czas uświadamiać ludzi, że zwierzęta tak samo czują. Zwierzęta są właśnie bardzo dużą odpowiedzialnością, że nie jest to coś, co można kupić dzieciom na prezent, a z tym, co napisałaś, że zabawka dla dzieci się zepsuła, to już w ogóle dla mnie jest abstrakcja i mi się nóż w kieszeni otwiera. Teraz właśnie mamy taką sytuację, że, czy teraz, to się ciągnie już przez kilka miesięcy, że sąsiedzi wzięli sobie szczeniaka, to najpierw podejrzewam, że ze schroniska, bo to jest piesek taki w typie kundelka. Widać, że to będzie większy piesek, ale taki kundelkowy, śliczny, podejrzewam, że chłopiec. I zawsze jak chodziliśmy na spacery z Sisulą, no to przez płot się bawiły, obwąchiwały, biegały sobie wzdłuż tego płotu, to taki dość długi mają. I dosłownie kilka dni temu wracamy ze sklepu i ja widzę tego pieska. On się nie pojawia już od dłuższego czasu. Ja już szczerze mówiąc się bałam, miałam złe myśli z tym związane. Dlatego też tak obserwowałam to podwórko, jakkolwiek by to nie brzmiało stalkersko. Wracamy ze sklepu i słuchajcie, ten piesek jest na łańcuchu. Na łańcuchu przy drewnianej zbitej budzie. W mieście, to nie jest, kochani, wieś. Mieszkamy w mieście. Ja się śmieję, że w Rzeszowie, wsi zwanej Rzeszowem, ale wiecie, no, takich rzeczy się spodziewamy po wsi, po jakichś tam, po wsiach, po takich mniejszych miejscowościach, a nie. Słuchajcie, nie jest to tylko problem właśnie małych miejscowości i ja się prawie poryczałam, jak to zobaczyłam i mówię do Kamila, bo Kamil już chciał interweniować, ja mówię, że nie, trzeba najpierw sprawdzić, jakie są faktycznie przepisy, bo słuchajcie, ostatecznie ja tego nie zrobiłam, to się wam przyznaję, nie sprawdziłam tego. Z tego co pamiętam, że jakiś czas temu, jak to sprawdzałam, było, że do jakiegoś czasu to jest git, żeby ten piesek był na tym łańcuchu, a ileś tam godzin i ta długość łańcucha też ma jakieś tam znaczenie. Ale stwierdziłam, że zobaczymy po prostu, że jak sytuacja się powtórzy, to ja wtedy nie będę sprawdzać i po prostu pójdziemy. I teraz za każdym razem, jak przechodzimy czy przejeżdżamy, to patrzymy i od tych kilku dni nie było ani razu tego pieska. Więc nie wiem, czy po prostu nie poszedł ktoś inny od razu i nie zwrócił uwagi, ale będziemy sytuację monitorować, bo nie wyobrażam sobie, żeby ją tak po prostu zostawić. Bo znowu, no to jest fajnie, jak jest szczeniaczek, jak jest malutki, słodki, to wtedy do domku, do dzieci, a później na podwórko, out z domu, tak? I tak samo pewnie jest właśnie z innymi zwierzątkami, zresztą tak jak napisałaś, że najpierw się bierze, bo słodka, fajna, bo będzie super, a później jak się okazuje, że trzeba sprzątać, że trzeba wyprowadzać, trzeba wychować, to już nie jest takie fajne i prezent się zepsuł i się oddaje. Także no, uświadamiajmy wszystkich dookoła, że tak to nie wygląda i jeżeli chcemy, jeżeli możemy, to pomagajmy. Dobrze, kochani, zakończymy dzisiaj naszą wizytę na forum Wikuś Kanum. Wracamy do naszego dzisiejszego tematu. Czy ja jestem nieśmiała? Od tego sobie może zaczniemy nasz powrót. Czy ja jestem nieśmiała? Tak jak wam powiedziałam, słuchajcie, kiedyś byłam bardziej nieśmiała w takich aspektach życia związanych z załatwianiem różnych rzeczy, takich związanych z dorosłością, powiedzmy, i z poznawaniem nowych ludzi, z rozmową z nowymi ludźmi. Kiedyś byłam zdecydowanie bardziej nieśmiała. Natomiast w takich sytuacjach właśnie, tak jak wam powiedziałam, społecznych, gdzieś tam wypowiadaniu się na forum, takich załatwianiu rzeczy twarzą w twarz tu i teraz, nie miałam z tym nigdy problemu, z tym, żeby coś do kogoś powiedzieć otwarcie, to zdecydowanie nie. I tutaj w tej kwestii się to nie zmieniło, może trochę bardziej zwracam uwagę na to, czy warto, czy nie warto w ten sposób, natomiast cały czas jestem nieśmiała, może już nie tak bardzo jak kiedyś, ale cały czas jestem nieśmiała w tych kontaktach, nawiązywaniu kontaktów takich bliższych po prostu gdzieś, wiecie, z innymi ludźmi, nie? Budowaniu tej relacji, o czym wam już zresztą wspominałam. Natomiast, no mówię, nie jest aż tak źle, jak jeszcze kilka lat temu. Jedna rzecz, w której nie mogę się przemóc, to jest dzwonienie. I nie wiem, czy to jest kwestia, słuchajcie, nieśmiałości, czy to jest kwestia tego, że ja po prostu mam wstręt do dzwonienia. Nienawidzę dzwonić. Po prostu nie cierpię tego. Jakkolwiek bym sobie tego w głowie nie przetłumaczyła, nie cierpię. I tak samo nie lubię, jak ktoś do mnie dzwoni. Jeszcze jak to jest ktoś bliski, no to wiadomo, to luz, ale jak ktoś do mnie dzwoni, no to odbiorę, chociaż też nie zawsze, jak to jest jakiś nieznany numer, ale nie lubię i zawsze tak muszę dojść do siebie po tym. Natomiast wolę, jak ktoś zadzwoni do mnie, niż jak ja muszę zadzwonić do kogoś. Więc to jest taki aspekt życia, który totalnie nie wiem, czy kiedykolwiek mi to się zmieni, bo moja mama na przykład mówi, że ma tak samo. Natomiast kiedyś bardziej się wstydziłam, byłam bardziej nieśmiała u lekarzy, teraz już trochę mniej, więc nie wiem, czy to jest kwestia wieku, czy tam właśnie takiej ogólnej pracy nad sobą. Natomiast słuchajcie, miałam w swoim życiu trochę rzeczy, trochę takich sytuacji, w których nie zrobiłam czegoś przez nieśmiałość, nie załatwiłam czegoś przez nieśmiałość. Słuchajcie, ja myślałam, że sobie coś powspominamy, bo nie rozpisywałam sobie wcześniej tych historii, natomiast nie jestem w stanie sobie przypomnieć jakichś konkretów teraz na ten moment, słuchajcie, jakichś takich konkret sytuacji, ale wiem, że były to sytuacje typu, że na przykład nie powiedziałam, że coś mi jest niewygodnie, że coś nie czuję się na przykład dobrze, udawałam, wiecie, że jest wszystko spoko, żeby nie absorbować swoją osobą, żeby gdzieś tam, wiecie, komuś nie robić jakichś niepotrzebnych zmartwień, nie dokładać trosk, więc tego typu sytuacje, takie, w których gdzieś tam ja finalnie traciłam na swoim poczuciu komfortu. Raczej nie przypominam sobie takich sytuacji, w których straciłabym okazję na, nie wiem, osiągnięcie czegoś, na poznanie kogoś, może na takiej zasadzie, że utrzymanie jakiejś tam relacji, ale tak, żeby, ojejku, że jakiś tam chłopak mi się spodobał i że do niego nie podeszłam, to nie kojarzę, czy tam, żeby się z kimś zapoznać, to nie. Ja raczej nie dostrzegam takich rzeczy po prostu, wiecie, nie, na takiej zasadzie, nawet mi nie przychodzi to przez myśl, więc nie wiem, czy to jest level jeszcze wyżej, czy to jest jakiś odrębna zagwozdka, odrębny problem, że tak to ujmę, więc kurczę, nie mogę sobie przypomnieć jakichś takich konkretów. Może jak będę wasze historie czytać, to gdzieś tam mi coś przyjdzie do głowy, także przejdźmy sobie do waszych historii. Co wam się w życiu nie udało, czego nie zrobiliście, co tam, może nie do końca nie udało, bo to niektóre są śmieszne, niektóre bardziej poważne historie, także przejdźmy sobie do nich. Napiszę tutaj, bo w okienku się nie zmieszczę. Niestety jestem bardzo nieśmiała, co prawdopodobnie jest spowodowane przeszłością, wychowaniem, wpływem społeczeństwa. Obecnie jestem singielką od 3 lat i nieśmiałość bardzo wpływa na moje prywatne życie. Za każdym razem, gdy jakiś mężczyzna mi się podoba, to od razu się czerwienię i denerwuję. Obecnie staram się nad tym pracować na terapii i mam nadzieję, że w końcu uda mi się wyjść ze strefy komfortu i zacząć to kontrolować, a nie być kontrolowaną przez nieśmiałość. Mi się teraz przypomniały w ogóle słowa, o których wam już chyba mówiłam, siostry Kamila. Ona powiedziała do swojego syna, po tym jak ten jej powiedział, że się wstydzi coś zrobić, to powiedziała do niego, nie wstydź się, bo to ci nic nie daje. I to jest mega fajne zdanie, bardzo mądre i dające do myślenia, ale trzeba je sobie jeszcze przepracować, bo jedna sprawa powiedzieć, a druga sprawa wcielić to faktycznie w życie. Ja się staram o tym pamiętać, a druga rzecz jest taka, że staram się pamiętać o tym, że nikt nigdy nie myśli o nas tak poważnie i tak intensywnie i tak dużo jak my sami o sobie. Jakby każdy jest zajęty sobą, to też trzeba sobie zapamiętać, to bardzo mocno pomaga w tym, żeby się tej nieśmiałości pozbyć, a jeżeli chodzi o czerwienienie się, to domyślam się i znam tą zagwozdkę z książek, jakkolwiek boomersko i nudno by to nie zabrzmiało, że to rumienienie się, to czerwienienie może być upierdliwe, ale słuchajcie, ja uważam, że to jest takie romantyczne i słodkie, naprawdę, może jestem babcią wewnętrznie, tak jak wam też to już mówiłam, ale uważam, że to jest fajne. Bo, kurczę, może to mówię dlatego, że sama nie mam tego problemu, ale coraz rzadziej zauważam, żeby jakieś rzeczy nas tak, może nie, że denerwowały, ale tak wiecie, onieśmielały, że ktoś się zarumieni. Nie wiem, jakieś takie romantyczne mi się to wydaje, ale wiecie, no ja się za dużo książek naczytałam, więc domyślam się, że to jest coś, zresztą piszesz, że nad tym pracujesz, czyli warto, mam nadzieję, że ci się uda i właśnie to, co napisałaś, że zacząć to kontrolować, a nie być kontrolowaną przez nieśmiałość. Jak byłam w przedszkolu i miałam jakieś 5 lat, poszliśmy z grupą na spacer. Jako dzieciak byłam bardzo nieśmiała. Dziewczynka za mną stanęła mi na piętę i przypadkowo ściągnęła mojego buta. Przez 10 metrów szłam po kamieniach w skarpetce, zastanawiając się, czy po niego wrócić. Nie, ta historia jest mega śmieszna, ale to jest właśnie coś, to jest taki typ sytuacji, w której ja bym się odnalazła. Podejrzewam, że też byłby taki... Wiem, że był taki etap mojego życia, na którym podobnie bym myślała. Udawałabym, że sytuacja nie ma miejsca, że nie zaszła, żeby tylko nie musieć gdzieś tam iść, komuś mówić, że coś nie pykło, że coś nie działa, że wiecie, że się nie udało, nie? Także to jest to, co ja bardzo mocno rozumiem. Przez swoją nieśmiałość nie mogłam się odnaleźć w przedszkolu, do którego zostałam przepisana po czasie. Nie pomagało mi też to, że utworzyły się tam grupy znajomych. Pamiętam kilka sytuacji, w których byłam przez to wręcz wyzywana przez opiekunów, którzy mówili moim rodzicom, że jestem psychiczna, powinnam się leczyć itp. Przez te sytuacje długo miałam wielki problem z nawiązywaniem nowych znajomości. Na szczęście moja ciocia była dyrektorką innego przedszkola, do którego zostałam przepisana i tam dopiero otworzyłam się na nowo. Jest to dla mnie straszne, że osoby, które powinny być dla nas wzorem i dawać dobry przykład, zamiast pomóc w pokonaniu nieśmiałości, jeszcze bardziej ją pogłębiły, zostawiając uszczerbek na zdrowiu psychicznym dziecka. Ej, ja się z tym totalnie zgadzam, bo to jest znowu coś, co ja pamiętam ze szkoły. Czyli to, że ktoś był nieśmiały, cichszy, to nie akceptowało się tego i starsze osoby, nie mówię o wszystkich, ale niektórzy nauczyciele, podchodzili do tego na zasadzie, okej, to teraz przez terapię szok ja tą osobę naprawię. I było dobieranie na przykład takie osoby w grupę, w parę z osobami, które były właśnie bardziej śmiałe, bardziej wygadane. I finalnie zamiast pomóc jeszcze bardziej tą osobę tłamsiły, przytłaczały i jeszcze bardziej ta osoba się zamykała w sobie, albo nie reagowały w momencie, w którym dostrzegały, faktycznie dostrzegały, że taka osoba jest wyśmiewana przez rówieśników, że jakieś tam, może nie, że wyśmiewana, ale taki wiecie, podszczypywanie jakieś tam słowne jest kierowane w stronę tej osoby, wtedy jakby milczały i to jeszcze bardziej problem pogłębiało po prostu. Przez moją nieśmiałość straciłam wiele szans na związek, bo nigdy nie patrzyłam na chłopców przez moje zawstydzenie. Dopiero po czasie dowiadywałam się od koleżanek, które zadawały się z tymi chłopakami, że według wielu z nich jestem ładna, ale chyba nie jestem nimi zainteresowana, bo nigdy nie zwracam na nich uwagi. Jeśli chodzi o nieśmiałość, to moim topem jest być sobą, osobą, którą jesteśmy na co dzień, a nie udawać kogoś, kim się nie jest. Ja przez taką właśnie sytuację zostałam niezaakceptowana w pewnej grupie. Chciałam się przypodobać, by mieć znajomych, ale właśnie to, że nie byłam sobą, spowodowało, że nikt mnie nie toleruje. Był to bardzo głupi błąd. Aby poznać innych, chciałam pokonać nieśmiałość i zaczepiłam jedną osobę, a gdy wtrąciła się druga i zaczęłam udawać kogoś, kim nie jestem, to zaczęli mnie nie tolerować. Ale czasami warto pokonać nieśmiałość i podejść, zapytać, zaczepić. Może będziecie przyjaciółmi. No ogólnie nie potrafię sobie wyobrazić sytuacji długoterminowej, w której opłaca się udawać kogoś, kim się nie jest. Próbować zachowywać się inaczej niż naturalnie. Wiadomo, że są pewne normy społeczne i nie zachowujemy się wszędzie tak jak w domu na toalecie. Mamy jakieś tam różne schematy zachowań, różne twarze i to jest całkowicie normalne i naturalne. Natomiast kreowanie się na całkowicie inną osobę długoterminowo nie ma po prostu racji bytu, bo albo my się wypalimy, albo po prostu będzie to na tyle nieautentyczne, tak jak w tym przypadku, że otoczenie się po prostu w tym kapnie i my nie chcemy się zadawać z nieautentycznymi ludźmi, nie chcemy się zadawać z osobami, które kogoś udają, no bo tak samo mogą udawać sympatię do nas i szereg innych rzeczy, więc jakby od razu postawienie sprawy jasno i od razu zachowywanie się naturalnie, wiadomo, z uprzejmością i na początku relacji zachowujemy się bardziej taktownie, później z czasem pozwalamy sobie na coraz więcej, daje większą szansę na to, że wyjdziemy finalnie na plus niż właśnie to udawanie, bo jeżeli ktoś nas nie zaakceptuje, to nie zaakceptuje nas już na samym starcie, po prostu nie będzie tego vibe'u fajnego między nami i się nie dogadamy i tyle. A jeżeli będziemy kogoś udawać, ta osoba się nawet na to nabierze i później finalnie wyjdzie, że my jesteśmy całkiem kimś innym, no to może się skończyć już dużo bardziej nieprzyjemnie niż to rozstanie na samym początku, to rozejście się w swoje strony na samym początku. Co do bycia nieśmiałym, różnie to bywa, jestem introwertykiem i czasami jestem nieśmiała, za to innym razem dusza towarzystwa, w zależności od tego, z kim przebywam. Są jednak sytuacje, w których jestem nieśmiała i po prostu się boję, jak na przykład zadzwonić gdzieś, nieważne czy to do lekarza, czy po pizzę. Oprócz tego jestem bardzo nieśmiała przy ludziach, których do końca nie znam, albo po prostu nie czuję wajbu. Ciężko mi się rozmawia i nie umiem przebić się lub wtrącić swoich trzech groszy w towarzystwie ekstrawertyków. Przez co ludzie często uznają mnie za wredną, czy twierdzą, że się wywyższam, a ja po prostu nie czuję się komfortowo. Zawsze boję się, że palnę coś głupiego ze stresu, przejęzyczę się itp. Pozdrawiam Was cieplutko. Ja ogólnie bardzo często tak mam, że mówię coś głupiego w towarzystwie ludzi, których jeszcze nie znam dobrze, że robię takie właśnie tego typu rzeczy, że później sobie tak myślę, okej, Nie do końca tak to pewnie powinno wyglądać. Nawet najbliższa sytuacja, dosłownie z tego tygodnia. Byliśmy na wyjeździe i w Mediolanie i później z kilkoma osobami poszliśmy sobie jeszcze do naszego pokoju pogadać. I gadamy i tam był jakiś tam temat o zwierzętach właśnie i ja mówię, że delfiny to są jedyne zwierzęta oprócz ludzi, które odczuwają przyjemność seksu. I zgasiłam światło. I to było, wiecie, nagle zapadła ciemność po tym. I to były w ogóle całkowicie, można powiedzieć, nowe dla mnie osoby, bo ich nie znam, no, oprócz Kamila oczywiście. I zapadła przez chwilę taka skonsternowana cisza. Nie wiem, czy tak mogę to określić. A to dlatego, że mówiąc to, chciałam zgasić jedno światło w pokoju, które mi raziło w oczy. Nie chciałam gasić wszystkich. Niestety zgasiłam wszystkie i możecie sobie wyobrazić, jak to wyszło finalnie. Oczywiście, no, tam każdy stwierdził, że mam zabawnie, ha, 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 śmieszne beka, ale na drugi dzień jeszcze, jak sobie o tym przypomniałam, to miałam takie wiecie, ten typ reakcji, także myślę, że każdy tego doświadcza. Myślę, że jeżeli ktoś mówi, że nie ma czegoś takiego, że palą coś głupio i później sobie myślę, mogłem powiedzieć coś innego, to naprawdę jest to raczej mniejsza część społeczeństwa niż większa. Jestem osobą nie tyle co nieśmiałą, co po prostu bardziej cichą. Najlepiej czuję się w towarzystwie najbliższych przyjaciół, którzy doskonale mnie znają i nie mam problemu, żeby się przed nimi otworzyć, czy pokazać bardziej tą szaloną stronę. Jednak ma to też swoje minusy. W czasach liceum zdałam sobie sprawę, że zawsze, kiedy poznawałam jakieś nowe osoby, to przez to, że nie byłam tą pewną siebie i gadatliwą osobą, to ludzie nie zwracali na mnie uwagi. Zwłaszcza kiedy ja i moja wtedy przyjaciółka, która jest za to bardzo entuzjastyczna i gadatliwa, poznawałyśmy jakichś nowych chłopaków. W tamtym czasie bardzo zależało mi, żeby poznać jakiegoś chłopaka, bo nigdy nie byłam w związku. Jednak zawsze nowo poznani chłopcy od razu zwracali się ku mojej przyjaciółce, a ja zostawałam z tyłu przez to, że byłam uznawana za tą cichą w porównaniu do niej. Muszę przyznać, że po takich sytuacjach, które zdarzały się zawsze przy nowo poznanych osobach, zrobiłam się jeszcze bardziej nieśmiała. Było to dla mnie tak wtedy ciężkie do zniesienia, że był to niestety jeden z powodów końca naszej przyjaźni. Ale z perspektywy czasu uważam, że teraz jest coraz lepiej, od kiedy otaczam się ludźmi, którzy doceniają to, jaka jestem i nie zostawiają mnie z tyłu. To jest mega ważne, żeby czuć się, szczególnie jeżeli to jest przyjaźń, nie? Żeby czuć się słyszanym, widzianym, jeżeli... Bo to też nie chcę jednoznacznie jakby oceniać drugiej strony, bo ja sama byłam taką osobą, która w wielu sytuacjach, jak czułam się dobrze, to lubiłam sobie od razu żartować, czy nie wiem, śmiać się, wiecie. Nie byłam osobą taką raczej, szczególnie właśnie w szkolnych latach, jak miałam gdzieś tam osoby, przy których czułam się dobrze, nieśmiałą czy wycofaną. Mówię, no były różne etapy, ale gdzieś tam jak przychodziło do jakichś wyjazdów czy coś, kolonii, no to raczej nie. Więc mogło tak być, że gdzieś tam to towarzystwo mnie tak odbierało, ale wydaje mi się, że no widzę to z perspektywy czasu, że bardzo ważne jest to, żeby otaczać się ludźmi, przy którymi jest ta równowaga. Bo wiadomo, że są osoby odważniejsze, bardziej ekstrawertyczne, inne bardziej cichsze, ale żeby tak nie tłamsić, nie tłumić i jak faktycznie już te osoby cichsze dochodzą do głosu, żeby je słyszeć, prawda? Żeby każdy głos był słyszany, żeby nie trzeba było, wiecie, przekrzykiwać, żeby być usłyszanym w relacjach. To moim zdaniem jest mega ważne. Ale myślę, że to też jest kolejna rzecz, że większość z nas, jak nie wszyscy, czujemy się najlepiej w towarzystwie osób, które już znamy, które lubimy, po których wiemy, czego się spodziewać. I jak mamy takie osoby przy sobie, to też jesteśmy skłonni do tego, żeby być odważniejsi gdzieś tam w towarzystwie, bardziej chętni do poznawania nowych osób, do załatwiania różnych spraw. Ja z Kamilem czuję się dużo bardziej odważniejsza niż bez niego. Zawsze jak dostajemy zaproszenie na jakiś event, na jakieś takie wyjście czy coś, to ja zawsze chcę iść z nim. Jakkolwiek źle by to nie było odebrane, w sensie wiecie, że o Boże, znowu z nim. Ja po prostu czuję się wtedy o wiele lepiej. Czuję, że dzięki temu finalnie, biorąc pod uwagę wszystkie za i przeciw, wyjdę na plus z tego względu, że będę po prostu bardziej sobą, dzięki temu wsparciu i wiem, że w drugą stronę podejrzewam, że też on tak samo czuje, mimo tego, że Kamil na przykład ma więcej takich sytuacji życiowych, w których sam gdzieś tam załatwia sobie różne rzeczy i sam w te sytuacje wchodzi. Sam fakt na przykład, że pójdzie ze mną do lekarza i nie, że tam wejdzie do gabinetu i tak dalej, że ja wiem, że on jest w tym budynku, nie? Wiecie, to dodaje takiej pewności siebie i pewnie część osób pomyśli, że to jest słabe, że trzeba właśnie mieć, być od tego niezależnym i tak dalej. Ja tak nie uważam, bo wiem, że sama bez tego też bym sobie poradziła, tylko po prostu nie aż tak dobrze i uważam to za dużą wartość, więc jak mamy osoby, przy których właśnie już czujemy się dobrze i mamy takie poczucie, że ojejku, no dobra, ale bez nich to ja już nie jestem tak super pewna siebie, to uważam, że jakby totalnie nie ma w tym nic złego. Nie wiem, czy też tak uważacie, piszcie, co o tym myślicie. Myślę, że najczęściej zdarzają się sytuacje, że boję się podejść do kogoś i zagadać lub rozpocząć rozmowę z osobą, którą już znam. U mnie zdarza się też, trochę już wchodzę na temat bania się opinii innych, ale wydaje mi się, że w jakimś stopniu mogą być ze sobą powiązane. Na przykład niepowiedzenie odpowiedzi, jeśli nauczyciel o coś pyta, mimo że przeczuwam, że jest dobra. Według mnie życie, kiedy jest się nieśmiały i bojącym się opinii innych, jest uciążliwe i warto starać się to sobie przepracować. Zdecydowanie i na pewno ten lęk przed opinią innych jest związany z nieśmiałością, bo zarówno jedno, jak i drugie opiera się na pewności siebie i na świadomości siebie. I no, to jest coś, do czego przyjdziemy sobie za chwilę, nie? Że to są jakby te fundamenty tego, żeby z tego wyjść, ale jeszcze właśnie kilka historii. Podczas przerwy pomiędzy lekcjami siedziałyśmy na korytarzu z moimi koleżankami. Jedna siedziała na tyle blisko, że kiedy wyciągnęłam telefon, to mogła normalnie do niego zajrzeć. Po chwili weszłam w wyszukiwarkę i kiedy zaczęłam wpisywać to, co chciałam wyszukać, pojawiły się ostatnie wyszukiwania. Moja koleżanka akurat w tej chwili zajrzała do mojego telefonu i zobaczyła jedno z wyszukiwań, które było dość wstydliwe, po czym zaczęła się śmiać i wszystkie koleżanki się zainteresowały, więc zaczęła mówić każdej po kolei o tym, co miałam na telefonie i mimo, że szturchnęłam ją ramieniem, to nie przestawała. Po chwili wszystkie się śmiały, ale mnie nie było do śmiechu, bo czułam się bardzo upokorzona i chciało mi się płakać, ale nie miałam odwagi nic odpowiedzieć, więc uciekłam do toalety. Potem ta koleżanka nie wiedziała, dlaczego sprawiło mi to przykrość, bo to było przecież takie zabawne. Wracając, myślę, że gdybym była bardziej pewna siebie, to na pewno coś bym jej odpowiedziała albo poprosiła dobitniej, aby przestała. To jest najgorszy rodzaj sytuacji. Taki, w której osoba niepewna siebie najczęściej, albo niedowartościowana, albo bezmyślna po prostu i nieempatyczna, wykorzystuje naszą chwilę jakiejś tam słabości, nieuwagi, czy po prostu nasz jakiś problem, żeby poprawić swoją samoocenę, wyśmiać, poczuć się lepiej. W Sex Education w ostatnim sezonie jest taki case. Tam jest ta historia tej mega popularnej dziewczyny, która jest ma tą poradnię swoją terapeutyczną i ona wyśmiała kiedyś Ruby. I tam fajnie jest pokazane właśnie, jak po tej sytuacji, po tym jak Ruby została wyśmiana, zbudowała to swoje alter ego, stała się mega pewna siebie i gardziła finalnie innymi dziewczynami i robiła to samo, co tamta zrobiła wtedy jej. Mimo tego, że obiecała, tam w ogóle było tak, że ona obiecała, że nikomu nie powie, więc tym bardziej to jeszcze gorsze niż tutaj, tak jak w tej sytuacji. Od takich ludzi trzeba się po prostu trzymać z daleka, natomiast w momencie, może inaczej, nie, że trzymać się z daleka, powiedzieć, warto w takiej sytuacji mówić, że to było niefajne, że czujesz się z tym nie okej, że co by to nie było, co tam by w tej wyszukiwarce nie było, to jest część życia, nie wiemy wszystkiego, różne rzeczy się dzieją, jestem człowiekiem i nic ludzkie nie jest mi obce, po prostu, i ja się tego trzymam. I jeżeli ktoś tego nie szanuje i właśnie śmieje i zachowuje się w taki sposób, no to powinniśmy o tym powiedzieć, natomiast właśnie tutaj wchodzi ta nieśmiałość i ten lęk przed tym, żeby jeszcze bardziej nie być wyśmianym, to jest kwestia tego niedojrzałości po prostu środowiska. Taka reakcja. To też jest coś, o czym warto pamiętać w momencie, w którym plujemy sobie później w brodę, że ojejku, mogliśmy się odezwać. No nie, to była trudna sytuacja. Trudna sytuacja, w której jest dużo osób na jednego i zabrzmi teraz znowu jak nerd, ale nawet Wiedźmin dupa, kiedy wrogów kupa, nie? Na takiej zasadzie, więc nawet podejrzewam, że bardziej śmiałej osobie mogłoby być ciężko w momencie, w którym cały tapun koleżanek się po prostu z czegoś śmieje, chichra, a ty jesteś w tym tą ofiarą. Natomiast no, jeżeli ty sama wtedy, w ogóle nie, jak to jest, że nikt nie widzi wtedy tego, że ta osoba czuje się niekomfortowo i nie ma takiego jakiegoś takiego przebłysku empatii w środku, jakiegoś współczucia, nie wiem, bardzo to jest ciężkie i przykre. Jestem osobą nieśmiałą i gdy szłam do pierwszej klasy szkoły średniej, przez pierwsze pół roku nie mogłam się przełamać, żeby zagadać do kogoś i siedziałam sama na korytarzu, bo nie miałam żadnych przyjaciół w klasie. Ile to było sytuacji, w których przez nieśmiałość nie poszłam na przykład na siłownię, bo nigdy jeszcze w tym miejscu nie byłam i nie wiedziałam, gdzie szatnia, sala zajęciowa i tak dalej. Jezu, wiecie, co mi się teraz przypomniało? Znaczy nie przypomniało mi się, nasunęła mi się ta myśl, że ja zawsze jak robię coś nowego, albo mam zrobić coś nowego, pójść gdzieś i tak dalej, ja czytam na Google normalnie różne artykuły, jak się do tego przygotować, jak się ubrać, co trzeba zrobić, jakie są potencjalne scenariusze. Po prostu muszę być przygotowana. Wiecie, nie wiem, czy to jest kwestia nieśmiałości, czy jakiegoś innego schorzenia psychicznego, ale muszę wszystko sprawdzić, zanim do tej sytuacji wejdę. Właśnie tak jak na przykład z siłownią. Zanim ja pierwszy raz poszłam, ja bym sprawdzała nawet takie rzeczy jak, nie wiem, na palca jest na przykład wejście, to czy ja na pewno dobrze to zrobię, jak już pójdę na miejsce, nie? Zawsze. I to muszę czytać. Nie oglądam filmiku na YouTubie, tylko muszę sobie przeczytać. No teraz już mniej jest takich rzeczy, bo mniej mam takich rzeczy całkiem nowych dla mnie, ale no. Tak, na przykład jak przy locie samolotem, jak odprawa wygląda bagażowa, wiecie, ta kontrola bezpieczeństwa. Wszystko musiałam przeczytać, wszystko musiałam wiedzieć wcześniej. Co może ci piknąć w tym, a i tak później pipczały mi guziki. Ile to było? Dobra, kontynuując. Nie, mimo, że wiedziałam, że przecież panie z recepcji służą pomocą, tak, gdzie ja bym zapytała o pomoc, nie ma takiej opcji. Koniec końców wybrałam pilates w zaciszu domowym. W pracy z kolei nie znosiłam odbierać telefonów, kilka na dzień się zdarzy, choć jak już odbierałam, to mogłam gadać i gadać, ale w pewnym momencie miałam dużą blokadę przed tym, żeby zadzwonić na przykład do mechanika, więc stwierdziłam, że od tej pory będę lecieć do dzwoniących telefonów w pracy. Żadnych wymówek i efekt pozytywny. Polecam każdemu wyjść ze swojej strefy komfortu i nie zastanawiając się nad niczym, po prostu odebrać telefon, wyjść z domu na tą siłkę czy cokolwiek innego. Ej, może ja tak spróbuję też z telefonami, chociaż ja już miałam różne podejścia do tych telefonów, do dzwonienia, zawsze gdzieś zadzwoni, to mówię później. Kamil, zadzwoniłam sama gdzieś tam, co o tym myślisz? Się chwalę, nie? Nie działa to na mnie, nie czuję większej motywacji, ale może faktycznie jakaś taka terapia, szok. Nie wiem. Ale zazdroszczę, gratulacje i gratuluję, że się udało przełamać. Przez moją nieśmiałość boję się iść na jakiekolwiek dodatkowe zajęcia. Wcześniej pływałam przez 5 lat i w momencie jak skończyłam, to boję się, że na jakichś dodatkowych zajęciach ktoś mnie wyśmieje czy coś. Przez nieśmiałość podczas 5-letniej znajomości z chłopakiem nie powiedziałam mu o swoich uczuciach. Przez 5 lat on też dusił to w sobie. Byliśmy obydwoje w różnych związkach. Teraz znamy się już prawie 7 i prawie 2 lata jesteśmy razem. Tip? Nie wiem, czy mam taki. Może mniej rozmyślać i tworzyć milion scenariuszy, które często się nie sprawdzają, a to tylko nas stopuje. Kurczę, 5 lat w dupę. Nie no, słuchajcie, lepiej późno niż wcale. Bo są też takie scenariusze książkowe znowu, że dopiero wiecie, tam po 20 latach się okazuje, że oni się zawsze kochali. Albo że w szkole byli w sobie zakochani, później ta miłość odżywa, albo nie. Zawsze jak otwieram prezenty świąteczne przed całą rodziną, wszyscy się na mnie patrzą, to chcę, aby mój uśmiech wyglądał na jak najbardziej szczery. Ale z tego powodu, że nie lubię być w centrum uwagi i stresuję się zawsze, gdy ludzie na mnie patrzą, to jedyne, co widnieje na moich ustach, to krzywy grymas. Nie wiem, jak się szczerze uśmiechać. Sorry, że ja się śmieję, ale ja sobie to wyobrażam, wiecie, z perspektywy otwierającej osoby, osoby otwierającej te prezenty i z perspektywy osoby z boku, takiej powiedzmy psiapsi, nie? Urocze i śmieszne, ale rozumiem, o co chodzi. W sensie to jest, wydaje mi się, taka bardziej niż nieśmiałość, to potrzeba takiego zadowolenia innych. Innych? Tak. Nie trzeba tego robić uśmiechem, można to po prostu powiedzieć. No, ale to jest też druga sprawa, że otwiera się zawsze w takim centrum uwagi, każdy patrzy, nie? A na pewno ci się podoba, tak, nie? No nie każdy to będzie lubił, ale to nie wydaje mi się, że to jest kwestia nieśmiałości już samej w sobie, tylko po prostu takiego dyskomfortu. Wydaje mi się, że większość ludzi tego nie lubi, tak samo jak śpiewania 100 lat. Piszcie, czy lubicie, jak ktoś wam śpiewa 100 lat. Czy jesteście normalni i nie lubicie? Dobra, jeszcze kilka ostatnich wiadomości. Wszystkiego się wstydziłam. Moja największa trauma to jak zamawiam coś w Maku i moje zamówienie jest źle zrobione. No, ja teraz też miała takie, kurczę, pójść czy nie pójść. Na pewno ważne było, czy jest kolejka i ważne było, kto mnie obsługiwał, bo jeżeli nieuprzejma osoba, to nie pójdę. A i druga sprawa jest też taka, jak duży jest minus. Jeżeli coś jest całkiem pokićkane, no to nie ma opcji, to trzeba pójść załatwić. Jeżeli trochę, no to jestem w stanie, to wiecie, bilans zysków i strat, czy jestem w stanie to przełknąć, czy nie. Ogólnie jaką miałam sytuację w samolocie ostatnio, a mi się głupio zrobiło właśnie. To było, teraz jest to dla mnie śmieszne po prostu. Nie mam takiego skrętu, jak o tym myślę, ale na początku, jak później siedziałam tak z godzinę po tej sytuacji, to miałam. Wchodzimy do samolotu i pytam się Kamila, jakie mam miejsca. I mi tam powiedział, że powiedzmy tam 5, coś tam, nie? A, B. I wchodzimy i ja widzę, no patrzę, no nasze miejsca, EF, to są nasze miejsca, a tu siedzą jacyś panowie. No ładni, ale no to nie zmienia faktu, że nie wypada tak zajmować. No pewnie się pomylili, nic nie szkodzi. Bo jak lecieliśmy w drugą stronę, no to tak się stało, że tam ktoś, rząd z przodu się pomylił i jakby, no wiecie, bez stresu, nie? No i ja, słuchajcie, idę i mówię, że sorry guys, ale to są dwa nasze miejsca, nie? Pewna siebie, tak na zasadzie, że no, no przepraszam was, ale to są nasze miejsca. I oni się tak patrzą na mnie, wyczyszczyli oczy. I Kamil za mną takim grobowym tonem, to była jego wina, bo on ani nic nie zażartował, ani nic, tylko te są nasze. I ja się odwracam obok, a tam cały rząd pusty, jedna dziewczyna siedzi. I miałam takie, okej, śmiało się nie poniosła. W tej sytuacji lepiej było być nieśmiałym i udawać, że wcale nie zajęli mi miejsca. Ale najstarszy pan, bo tam w ogóle bardzo podobni do siebie byli, nie wiem, czy to nie był tato i dwóch synów. Włosi. I ten pan starszy zaczął się ze mnie śmiać i mówię mu, że mój błąd, nie? Chciałam powiedzieć, że jestem trochę szalona, ale już nie chciałam być taką pick me girl. I się w jęzor ugryzłam, żeby już w sytuacji nie pogrążyć, ale miałam takie, wiecie, bo wychodziliśmy jako ostatni i tam wszystkie rzędy, najpierw każdy się patrzył na mnie wtedy, nie? I zero wsparcia ze strony chłopak, zwykle. Zero wsparcia, słuchajcie. Już bym wolała, żeby go tam nie było, żeby mnie nie upomniał, nie? Tylko żeby oni sprawdzili, ja sprawdziłam i oho, mój, jak głupia się zamotałam, wiecie. To gdzie? Jeszcze mnie skarcił, nie? I bez cienia uśmiechu po prostu wszedł. No dobra, był zmęczony, ale to go nie usprawiedliwia. Pani w sklepie zapytała, czy chcę bułkę z oliwkami. Wzięłam, bo mi było przykro, że jej zostało. I wzięłam, a nie lubię oliwek. Mój mąż się z tego bardzo śmiał. Ej, ja też mam coś takiego. Ostatnio na stacji wracaliśmy z Warszawy i pani nam zaproponowała, czy chcemy kanapkę z kurczakiem. I byliśmy w trójkę. To jakby łatwiej mi było odmówić, nie? Ale jak była sama, to nie wiem, słuchajcie. Akurat nie lubię kanapek ze stacji, jakby choć trochę lubiła, to może. Też, tam było też więcej sprzedawców, jakby była sytuacja jeden na jeden. To nie wiem, słuchajcie, czy też mnie wzięła. Przez moją nieśmiałość moja przyjaciółka często musi stawać się tłumaczem i mówić za mnie. Kamil też tak ma ze mną. Nieśmiałość znacznie utrudnia mi zawieranie nowych znajomości. Może nie na temat sytuacji, ale zawsze jak czuję brak pewności siebie, to myślę sobie, a może to ostatnia szansa i jak jej nie wykorzystam, to może się nie powtórzyć zbyt szybko. Jak byłam mała, to chowałam się pod stołem, kiedy przychodzili goście. Brat mojego faceta przez jakiś rok myślał, że go nie lubię, a ja się go po prostu wstydziłam. Ja też miałam takich kilka sytuacji w życiu, nie? Że ktoś myślał, że ja jestem wredna albo że go nie lubię, ja się po prostu czułam zawstydzona przy tej osobie. Wstydziłam się powiedzieć pani w sklepie, że wydała mi źle resztę, straciłam 50 zł. O matko! No tak. Bardzo trudno mi czasami kogoś poprawić. Raz chciałam, żeby człowiek na BlaBlaCarze wysadził mnie w jednym miejscu, które pomyliło mu się z innym. Było mi bardzo niezręcznie go poprawić, więc szłam 3 kilometry w deszczu z buta, wracając się tam, gdzie faktycznie miałam siąść. Ja być może też bym tak zrobiła. Teraz już nie, ale jeszcze kilka lat temu to na pewno. Teraz to zależy od wielu czynników. Przestałam brać leki, bo wstydziłam się umówić, żeby dostać nowe, a teraz jestem bardziej chora. Ej, obczajcie to. Ja mam teraz to samo. Kończą mi się, znaczy jeszcze trochę mam, ale mam takie saszetki na receptę na okres przeciwbólowe. I one są trochę lepsze niż te same saszetki, prawie takie same, nie na receptę. Tylko, że są na receptę. I żeby je dostać, to ja bym musiała pójść do lekarza i powiedzieć, że ich potrzebuję. A ja sobie tego nie wyobrażam. Czułam się jak taka stara babcia, wiecie, taka... No nie bądź do babcia, kocham babcię i ja też jestem starą babcią w środku. Ale wiecie, bym miała takie... No czułam się ciul dziwnie, wiecie o co chodzi, że potrzebuję te tabletki, no te jakieś tam saszetki, nie wiem, jakoś tak mnie to wewnętrznie cringuje. Nie wiem, no to są takie problemy współczesnego świata. Więc pewnie nie pójdę po te tabletki, po te saszetki. Będę używała się do drugich, chyba że jakiś przypadek, jakiś los po prostu ześle na mnie inne wyjście z sytuacji. Wolałam iść na nogach kilka kilometrów, bo wstydziłam się podejść do kierowcy i kupić bilet. I wybaczcie, że ja się śmieję z tego, ale z tych sytuacji, ale ja sobie wyobrażam siebie w tych sytuacjach, ja bym się z tego śmiała. W trakcie była wkurzona, ale po fakcie, tak jak z tymi panami w samolocie, bym się śmiała. Niezliczoną ilość razy wiele super rzeczy mnie niestety ominęło przez bycie zbyt nieśmiałą. Ostatnio pani w sklepie oszukała mnie na cenę sztucznych kwiatów. Zapłaciłam, wyszłam, popłakałam się. No to są właśnie takie sytuacje, nie? Że to czasami jest tak mega dołujące, że jesteś właśnie tak, masz tą blokadę, żeby powiedzieć, przyznać się, ta nieśmiałość cię tak zżera, że później no jest, nie zawsze jest to śmieszne. Właśnie czasami to po prostu aż się ręce załamują. I też miałam takie sytuacje w życiu. No mówię, nie jestem w stanie sobie konkretów przypomnieć, nie? Ale że coś takiego się stało i aż było mi tak, wiecie, mega przykro. Nie wiem, czy się zaliczę, ale ja myślałam, że jestem nieśmiała i tak każdy mi mówił, a okazało się w dorosłym życiu, że mam zaburzenia lękowe, ADHD i autyzm i taka jestem, a nie, że nieśmiała. Widzicie, kochani, nie jesteśmy w stanie wszystkiego kontrolować. Nieśmiałość prawie doprowadziła do tego, że nie odbyłby się jeden z najlepszych wieczorów w życiu. A myślałam, że będą jakieś pikantne szczegóły, a tu tylko no, nie odbyłby się najlepszy wieczór w życiu. No wiesz co, kochana, tak najpierw rozbudzić wyobraźnię, a później nic nie powiedzieć. Ludzie z Łodzi. Pojechałam pierwszy raz zatankować na stację, na której jest pan, co pomaga tankować. Wyszłam z auta i nic mu nie powiedziałam. Po chwili on się pyta, czy powiem mu coś, na co ja odpowiedziałam. Na co ja odpowiedziałam? Dzień dobry! A jemu chodziło o to, ile ma zatankować. I pewnie jakie paliwo, nie? No, ja to rozumiem. Tak by pewnie było ze mną też. Ja na szczęście jeszcze nie tankowałam. Ja pewnie jeszcze kilka lat temu byłaby taka sytuacja, że jakby mi pan tankował złe paliwo do auta, to bym się wstydziłam powiedzieć, że to jest złe paliwo, nie? Chciałabym powiedzieć, że później bym odjechała, ale najprawdopodobniej już by się nie udało odjechać i jeszcze by było straszniej. Dostałam się na wymarzone studia, bardzo ciężko na to pracowałam, lecz z powodu mojej nieśmiałości je porzuciłam, czego teraz bardzo żałuję i chciałabym wrócić. Teraz byłabym już na trzecim roku, a tak boję się zacząć od nowa, bo co jeśli to znów nie wypali? Sytuacja, przez którą się poddałam, było wygłoszenie mowy przed ludźmi z grupy. Ostatecznie wyszło nie najgorzej. Dostałam zaliczenie, ale nigdy nie wróciłam już na zajęcia po tym. Chciałabym przestać być nieśmiała i przestać się stresować. Generalnie to jestem w trzeciej szkole, podstawówka, zawodówka, liceum i przez problemy z poznawaniem ludzi nie mam żadnej osoby, z którą zaprzyjaźniłam się albo jest nadal obecna w moim życiu. Wszystkich znajomych, przyjaciół, chłopaka poznałam przez internet, bo tak było mi łatwiej. I właśnie głównie nieśmiałość przeszkadza mi w nawiązywaniu nowych relacji, bo ludzie szybko się mną nudzą, bo nie zdążę poczuć się na tyle komfortowo, by nieśmiałość zniknęła. Pierwszy raz byłam u koleżanki i wstydziłam się tam iść siku, więc uciekłam. Nie potrafiłam spojrzeć na chłopaka na spotkaniu, na którym miałam dać mu odpowiedź, czy chcę z nim być. Ogólnie nie uważam, żebym była nieśmiała, ale kiedyś nienawidziłam dzwonić, więc mieszkając pod Katowicami na prośbę mamy, żeby zamówić pizzę, zamówiłam online przez stronę pizzę. Mama po nią pojechała i okazało się, że zamówiłam ją z pizzerii o tej samej nazwie w Gdańsku. Też raz tak zrobiłyśmy z koleżankami. Tak, nie mogę znaleźć pracy, przechodzę rekrutację, po czym rezygnuję, potem sobie pluję w twarz, ale jak tu się odezwać znowu do tego pracodawcy? Praca w mojej branży, ale od strony pracy, praca z klientem najgorzej, jestem skromna, ale życzyłabym sobie samych takich klientów jak ja, naprawdę miłych, wyrozumiałych dla dobrej obsługi, ale stresuje mnie ta druga grupa. Bałam się zapytać w Hebe, czy mają na magazynie korektor, którego szukałam, myślałam, że będę problemem. Przez cały okres liceum z powodu wstydu nie zabierałam głosu na lekcjach, nawet jeśli znałam odpowiedź na pytanie nauczycielki, miałam blokadę przed powiedzeniem czegokolwiek na forum klasy. W liceum bałam się wchodzić na lekcje spóźniona, więc czasem nie wchodziłam w ogóle. Wolałam dostać jedynkę zamiast dopytać nauczyciela o treść zadania. W sytuacjach, gdy duża część grupy na mnie patrzy, to płaczę lub uginają mi się nogi ze stresu. Może nie sytuacja, ale gdyby nie paczkomaty, to nie zamawiałabym nic przez internet. Raz, gdy byłam w drugiej klasie podstawówki, wylałam kolę w szatni, więc pani sprzątająca dała mi mopa, bym po sobie posprzątała. Gdy zaczęłam sprzątać, cała klasa zebrała się w kółko i się ze mnie śmiała, że jestem woźną, czy że dadzą mi zaraz wypłatę najniższą krajową. Spanikowałam i zaczęłam płakać, a pani sprzątająca dokończyła sprzątanie za mnie. Od tego czasu mam traumę i boję się wylać, czy upuścić jakieś jedzenie w szkole. Ej, skąd się biorą w dzieciorach takie pomysły? Wytłumaczcie mi to, skąd się w dzieciach bierze taka okrutność? Gdzie, jakby, nie wiem, nie mam pojęcia w ogóle, ale druga sprawa jest też taka, że Gdzie są konsekwencje takiego zachowania? Gdzie są dorośli ludzie, którzy powinni przystąpić po takiej sytuacji do rozmowy, do od razu na miejscu wyjaśnienia zarówno tobie, po tym jak wylałaś, że to jest normalne, każdemu się zdarza, jak i tym dzieciom, które się śmiały, że szacunek do każdej pracy jest ważny, że żadna praca nie hańbi, że każdego trzeba szanować i że w takiej sytuacji nie stajemy w okręgu i się śmiejemy, tylko pomagamy posprzątać, bo jesteśmy mili dla siebie, empatyczni i tak po prostu funkcjonuje się lepiej. Nie wiem. I w szkole najwięcej takich rzeczy się dzieje. Waszych historii jest jeszcze sporo, ale kochani, nasuwa mi się taka myśl i taki wniosek. Czy każdy z nas musi być śmiały? Czy faktycznie to jest tak, że bez tej śmiałości nie jesteśmy w stanie sobie w życiu poradzić? Czy to czasami nie jest kwestia zależna od pracy nad sobą, tylko po prostu inne aspekty, albo właśnie ADHD, albo autyzm, albo po prostu nasz charakter, nasze skłonności, nasze predyspozycje i przez to jesteśmy nieśmiali, bardziej cisi, bardziej wycofani, jesteśmy właśnie bardziej introwertyczni? I czy to nie jest tak, że mimo tego jesteśmy w stanie super sobie w społeczeństwie radzić? Bo wydaje mi się, że w obecnych czasach, w których bardzo dużo rzeczy wymaga takiej pracy indywidualnej, bardzo dużo rzeczy nie wymaga już tego, żeby gdzieś jechać, na miejsce załatwiać, nie jest to coś, co decyduje o tym, że będziemy sobie radzić gorzej. Wręcz wydaje mi się, że naprawdę jest coraz więcej elementów, aż takich szczebli i aspektów, nie wiem jak to określić, takich miejsc w życiu, w społeczeństwie, w których takie osoby super się odnajdą. I teraz pytanie, które każdy myślę musi sobie sam zadać i każdy sobie musi sam na nie odpowiedzieć i się nad tym zastanowić. Czy warto jest tak modyfikować swój charakter, zmieniać go, bo nie mówię tu o pracy nad sobą, bo mówimy o sytuacji, w której tak po prostu mamy, takie mamy predyspozycje. Czy warto jest na siłę wciskać się w sytuacje takie właśnie bardziej ekstrawertyczne, sytuacje, w których tej odwagi potrzeba więcej, tej śmiałości potrzeba więcej w takie obszary życia, w takie zawody, w takie grupy społeczne? Czy lepiej skupić się na tych cechach, które są u nas mocne, na tych naszych predyspozycjach i w takie obszary życia wejść i tam się udoskonalać, nie? Na takiej zasadzie myślę, że każdy się powinien zastanowić, bo wiadomo, że są takie rzeczy jak chociażby relacje takie miłosne, romantyczne. No ale słuchajcie, są teraz aplikacje internetowe, przez które już wiemy, że można, słuchajcie, poznać męża, żonę, czy po prostu partnera i też mieć fajne to życie uczuciowe, towarzyskie. Można też w ten sposób poznać jakichś tam przyjaciół, kolegów i nie uważam według opinii wielu starszych osób, że jest to gorsze niż nawiązywanie znajomości o takich tu i teraz. Jest i dla mnie osobiście większą wartość i lepiej się czuję w momencie, w którym coś się dzieje tak w świecie, że tak powiem, rzeczywistym, jeżeli chodzi o relacje, niż przez internet, bo nie mam takiego, czy przez telefon też w ogóle, nie mam takiego full experience, ale każdy z nas jest, słuchajcie, inny i to jest super, że teraz ten świat daje tych opcji po prostu więcej. Więc znowu pytanie, czy chcemy z tym pracować, czy nie chcemy. Natomiast jeżeli chcemy z tym pracować i uważamy, że to nie tyle jest kwestia naszego charakteru i predyspozycji, co braku po prostu pewności siebie, braku takiej ugruntowanego poczucia własnej wartości, mocnego, zbudowanego, trwałego, bo jeżeli to jest ta opcja, w której właśnie nam tego brakuje, mamy braki w tym aspekcie życia, to możemy nad tym jak najbardziej pracować i podstawą do tego, żeby tą nieśmiałość w sobie zwalczyć, żeby być bardziej właśnie śmiałą, przebojową, może przebojową to już czasami dla niektórych jest za dużo, ale taką bardziej śmiałą, pewną siebie i broniącą swoich granic osobą jest to, żeby pracować po prostu nad samoświadomością i nad poczuciem własnej wartości. A poczucie własnej wartości budujemy w oparciu o naprawdę różne rzeczy. Przede wszystkim musimy budować taką świadomość, że są aspekty życia, w których jesteśmy po prostu dobrzy, lepsi, które przychodzą nam naturalnie i takie, w których nie będziemy nigdy dobrzy, nie będziemy lepsi. Nie ma sensu w ogóle, żebyśmy w tych aspektach się porównywali. I to jest całkowicie naturalne i każdy człowiek tak ma, po prostu. Więc kluczem do tego do tej pewności siebie, moim zdaniem, jest to, żeby znaleźć właśnie te mocne strony. I to jest, słuchajcie, trochę tak jak zaczynamy, może inaczej, to jest tak jak chcemy się ubrać korzystnie dla naszej sylwetki. Nie jesteśmy w stanie zmienić, słuchajcie, tego, że na przykład mamy szersze biodra, wiadomo, no można sobie schudnąć, tam przytyć, nie? Ale chodzi mi o taką budowę, nie? Każdy jakąś tam ma. Więc jeżeli chcemy sobie gdzieś tam poczuć się w tych ubraniach fajniej, nie mówię tutaj o stylu, tylko po prostu jakimś tam dopasowaniu do sylwetki, no to chcemy na przykład, mamy zgrabne nogi, chcemy sobie te nogi wyeksponować, tutaj sobie chcemy coś przykryć, wiecie, na takiej zasadzie, nie? I to samo można robić z jakimiś tam cechami charakteru, z talentami. I zbudowanie sobie i skupienie się na tych takich mocnych stronach, upewnienie się w tym, że faktycznie to mi wychodzi, z tym sobie jestem w stanie poradzić, a jeśli sobie nie poradzę, to w ogóle to o mnie nie świadczy, jest fajną podstawą do tego, żeby właśnie w różnych społecznych sytuacjach nie bać się odezwać, nie bać się powiedzieć. Zbudowanie sobie granic i to, co mi się też nasunęło, jak czytałam niektóre wiadomości związane z tym, że przez nieśmiałość baliśmy się na przykład powiedzieć, że zepsuła mi się szafka w szkole, żeby nie robić problemu, czy bałam się powiedzieć, że jestem głodna. Moim zdaniem wiele z tych rzeczy jest wyniesionych z dzieciństwa, z tego, że zwrócenie na siebie uwagi, na jakiś tam dyskomfort w dzieciństwie sprawiał, że rodzice nas karcili. Mówili, nie rób problemu, kochanie, siedź grzecznie, siedź cicho, nie zwracaj na siebie uwagi, o Jezu, tobie to zawsze coś nie pasuje. Wiecie, tego typu teksty słyszane w dzieciństwie doprowadzają później do tego, że to nie jest kwestia nieśmiałości, gdy jesteśmy dorośli, starsi, czy tam w szkole nawet. Tylko to jest kwestia tego, że mamy wpojone przez nasz największy autorytet i pierwszy autorytet życiowy, czyli przez rodziców to, że takie zachowania to jest zwracanie na siebie uwagi, a nie jest. To jest normalna część integracji w społeczeństwie. To, że czegoś się nie wiesz. Słuchajcie, takie sytuacje, widziałam ten trend, nie? Że jak zagapisz się na drodze i przejdziesz tam, nie wiem, zakręt, czy zajdziesz za daleko, czy ktoś ci zadzwonił na przykład, że zaszłaś za daleko, to ty wtedy musisz udawać, że nagle ktoś do ciebie zadzwonił i że nagle się zawracasz, nie? Żeby nie było po prostu, widać, że ty idziesz, idziesz, idziesz i nagle zawracasz. Jakby guys, kto zwróci na to uwagę? Jaka jest szansa, że ktoś w ogóle kiedykolwiek zwróci na to uwagę? A nawet jeśli, każdy z nas ma prawo do tego, żeby się mylić. Nieważne, do czego was w szkole przekonali, czy nieważne, do czego was przekonali rodzice. Każdy z nas ma prawo się pomylić. Każdy z nas ma prawo powiedzieć coś głupiego, coś śmiesznego, coś nietaktownego. I w momencie, w którym ktoś na to inny, albo cała grupa innych osób reaguje śmiechem, reaguje pokazywaniem palcami, czy reaguje jakoś dziwnie, to świadczy jakoś tylko, to moim zdaniem świadczy tylko i wyłącznie o tych osobach, o ich niedojrzałości, o ich nieumiejętności odnalezienia się w społeczeństwie i nierozumieniu tych społecznych zależności, tylko i wyłącznie. Bo wracając do tej sytuacji z tym zgaszeniem światła i seksem i delfinami, ja powiedziałam, że coś w tym, że to właśnie głupio wyszło, ale reakcja nie była, że ty tam jakieś masz zbereźne, kudłate, jak to mówiła moja polonistka myśli. Nie, bo miałam do czynienia z dojrzałymi ludźmi po prostu, którzy zrozumieli, że sytuacja jest śmieszna, bo wyszło śmiesznie. I fajnie, bo jest coraz mniej takich rzeczy, moim zdaniem, z których można się pośmiać, bo cały czas gdzieś tam są nowe ograniczenia na nas, mam wrażenie, stawiane, że z tego nie wolno się śmiać, a tu się zaraz coś obrazi, a coś tam, nie? Więc moim zdaniem fajnie, że też umiemy się zaśmiać sami z siebie i później przejść do porządku dziennego, ale też zaśmiać się sami z siebie i śmiać się razem wspólnie, to jest różnica między tym a wyśmiewaniem po prostu kogoś, nie? I jeżeli mamy do czynienia z takimi osobami, to albo wyjdźmy z tej sytuacji po prostu, też wiadomo, nie zawsze można, albo mówmy po prostu głośno, ale tego się trzeba nauczyć i ja sama się cały czas tego uczę, żeby nie bać się zwracać uwagę, mówić, że na przykład sobie czegoś nie życzysz, że nie chcesz tak się czuć, czy że w momencie, w którym tego na przykład się uczyłam, w momencie, w którym ja za coś płacę i cały czas się tego uczę, też Kamil na przykład mocno tutaj wspiera, motywuje i tłumaczy, w momencie, w którym ja płacę za jakąś usługę, to ja nie jestem na łasce tej osoby. I wiadomo, kierujemy się, słuchajcie, uprzejmością, kierujemy się zrozumieniem tym, że wszyscy jesteśmy ludźmi. I nie idę jak roszczeniowa baba i tam nie przestawiam ludzi. Ale w momencie, w którym ja kupuję jakąś usługę, jakąś rzecz, jakiś przedmiot, to kupuję coś, co zostało mi opowiedziane, opisane, coś w opisie tej usługi, tej rzeczy. I w momencie, w którym to się nie spełnia, finalnie okazuje się, że to nie działa tak, jak mieliśmy w założeniach, to ja już teraz jestem na tyle, można powiedzieć, śmiałą w tym aspekcie osobą, że powiem, że słuchajcie, no nie jest fajnie, że to tak nie działa, że oczekiwałam czegoś innego, że było mi obiecane coś innego. Ale dalej uważam, że akurat w tym aspekcie, w tym obszarze życia jest duże niezrozumienie w polskim społeczeństwie i zaraz jest takie myślenie, że a właśnie, że ta osoba jest roszczeniowa, że a ona się zaraz przywala do wszystkiego, nie? Bo tak miałam na przykład z pościelą sytuację w sklepie z pościelą, tam zamówienie online, jakieś tam później problemy, które okazały się, że wynikają z tego, że brak informacji na stronie i później trzeba dopłacać jakieś tam nagle kwoty, nie? Jakieś tam, wiecie, tego typu rzeczy i musiałam bardzo długo z panią rozmawiać i jej tłumaczyć, że wina leży po stronie waszej i może też tu akurat w tym aspekcie duże doświadczenie i zrozumienie dla tej sytuacji dało mi to, że sama prowadziłam swoją działalność i miałam kontakt z klientami i wiedziałam, jak to wygląda też od tej drugiej strony i nie wyobrażam sobie za swoje błędy, za swoje niedopracowanie, niedociągnięcie obarczyć klienta tej drugiej strony i tego samego teraz też sama wymagam i wam też to całkowicie polecam. Bo przez takie podejście, nie roszczeniowe, słuchajcie, tylko takie, w których faktycznie dbamy o swoje standardy i o to, co nam zostało obiecane, zwiększa poziom rynku. Po prostu sprawia, że wszystko wokół nas wzrasta, a nie, że ściągamy to w dół, bo takie przemilczanie różnych niedociągnięć, rzeczy, które nie zadziałały i tak dalej, doprowadza do tego, że jest na to takie przyzwolenie, że a mogę odwalić manianę, a mogę tak zrobić byle jak, nie? Więc to taka też druga strona, drugi obszar życia, nie tylko gdzieś tam ten relacyjny, w którym ta nieśmiałość też może nam właśnie utrudnić. Właśnie to, że na przykład ktoś nam źle wydał pieniądze, to są nasze pieniądze, które my zarobiliśmy, dostaliśmy coś tam i mamy do nich całkowite prawo i nie jest niczym złym czy nietaktownym, żeby się o to upomnieć. Ale to znowu, to zastanówcie się, czy jeżeli macie ten problem, czy nie było w waszym dzieciństwie właśnie takich sytuacji, nie? Że jak zwracaliście na coś uwagę, jak prosiliście o pomoc, jak zwracaliście na siebie uwagę na to, że wam jest źle, coś tam się dzieje, to czy nie byliście uciszani wtedy? Czy nie było wam mówione, powtarzane to, żeby nie robić z siebie problemu? Albo że inni na przykład mają gorzej i że trzeba się cicho. Bo jeśli to wynika z dzieciństwa, a nie gdzieś tam właśnie z tych charakterowych predyspozycji, to zdecydowanie warto to sobie przepracować, bo jest to bardzo, bardzo, bardzo upierdliwe. Kolejna rzecz, która mi się nasunęła w kontekście nieśmiałości, to jest to, że trzeba zrozumieć, że w trakcie życia będziemy tej pewności siebie po prostu nabierać, bo będziemy się rozwijać, nasze cechy będą się rozwijać, dopóki oczywiście też będziemy robić to świadomie, będziemy mieć coraz więcej umiejętności, coraz więcej doświadczenia, a to są podstawy, takie filary pewności siebie i to jest całkowicie normalne, że czym więcej nowych dla nas sytuacji, takich, w których jesteśmy po raz pierwszy, tym więcej tej nieśmiałości w życiu i tym więcej tej niepewności. I też nie ma w tym kompletnie nic złego, słuchajcie. My nie musimy wszystkiego wiedzieć od razu. Nie musimy wiedzieć, jak się zachować, nie wiem, w jakichś sytuacjach, chociażby w jakimś hotelu na przykład bardziej luksusowym, czy w jakiejś, na jakiejś romantycznej kolacji, w jakiejś nie wiadomo jakiej restauracji, czy w jakichś sytuacjach biznesowych, z którymi nie mieliśmy doświadczenia. Bo słuchajcie, trzeba zrozumieć to, że nie każdy z nas dostał takie doświadczenia w dzieciństwie, wręcz bym powiedziała, że mniejszość z nas dostała takie doświadczenia w dzieciństwie od rodziców. Są szczęściarze, którzy mogli obserwować w takich sytuacjach swoich rodziców, którzy z klasą, kulturą perorowali gdzieś tam w tym społeczeństwie, doświadczali różnych rzeczy, obserwowaliśmy jako dzieci ich, jak ich doświadczają, czy właśnie w sytuacjach jakichś tam bardziej oficjalnych, mniej oficjalnych, kulturalnych, domowych i tak dalej. I mogliśmy tego doświadczenia nabrać i dzięki temu przez tą obserwację jest nam łatwiej. Ale w momencie, w którym nie mamy tego doświadczenia z dzieciństwa, jakby wszystko jest dla nas nowe. Wszystkie takie sytuacje dla nas nowe i jest to całkowicie okej, bo tak jak mówię, no większość z nas takich rzeczy doświadcza po prostu po raz pierwszy gdzieś tam w tym życiu dorosłym i to doświadczenie dopiero musimy nabrać i pocieszającym niech będzie to, że z każdym kolejnym rokiem będzie po prostu tej pewności siebie coraz więcej, jeżeli będziemy świadomie się cały czas rozwijać i skupiać właśnie na rozwijaniu tych naszych cech, do których mamy predyspozycje. A z takich tipów na tu i teraz, kochani, to jest coś, co też ja sobie często gdzieś tam przywołuję, mianowicie fake it till you make it, czyli udawaj, dopóki to nie stanie się faktem. I nie dla każdego to będzie, słuchajcie, dobre, bo tutaj jest taka cienka granica, nie? Znowu między tym udawaniem kogoś, kim się nie jest, ale takie... Ja to fake it till you make it rozumiem na takiej zasadzie, że takie trochę jak make-up, nie? Że make-upem możemy odjąć sobie to zmęczenie i dodać trochę jakiegoś tam błysku w oku, na oku. To tak samo możemy sobie tutaj w tej kwestii śmiałości poradzić i tym, co jest takim czymś, co się na pewno bardzo mocno rzuci w oczy innym i nam też pomoże, to wyprostowana postawa ciała. Za każdym razem, jak poczujecie się nieśmiali, to może być tak, że automatycznie będziecie się kurczyć w sobie, bo to jest naturalna reakcja, taka pierwotna naszego ciała, że my chcemy ochronić swoje serce, swoje narządy, sami siebie i kurczymy się w sobie. I wtedy otworzenie klatki piersiowej, barki w tył i w dół, piękna, dumna, wyprostowana postawa ciała, wolniejszy krok, nie szybszy, wolniejszy taki panterzy krok doda nam pewności siebie. Nawet jeżeli w środku dalej będziemy się stresować, to uniesienie głowy do góry, schowanie telefonu do kieszeni, mimo tego, że trochę przyspieszy serce i sprawi, że nie będziemy tak w pełni komfortowo się czuć, bo nie będziemy się czuć schowani, sprawi, że finalnie wyjdziemy zdecydowanie bardziej na plus. Jeżeli myślimy, że to jest poza naszym zasięgiem całkowicie, to źle myślimy. Jesteśmy w stanie na pewno to zrobić. Próbujcie, praktykujcie. Praktyka czyni mistrza zarówno w wyrabianiu sobie cech, jak i w grze na instrumentach, czy jakiejkolwiek innej umiejętności. Więc ta wyprostowana postawa ciała, delikatny uśmiech, czy nie wiecie, rozluźnienie chociażby szczęki. W momencie, w którym czujecie się nieśmiali, sprawdzajcie swoją postawę ciała, sprawdzajcie reakcję swojego ciała, czy zęby nie są zaciśnięte. Jeśli są, to jest rozluźnijcie. I spokojny, głęboki oddech. Pamiętajcie, że jesteście tak spokojni, jak wasz oddech. Więc bierzemy sobie 3 głębokie oddechy, robimy wdech przez 5 sekund, wydech przez 5 sekund, jeżeli możemy, to dłuższy. I po takich 3 spokojnych oddechach już będziemy na pewno czuli się trochę lepiej, a jeśli nie będziemy się czuli, no to po prostu powtarzajmy to i pracujmy nad sobą, dopóki to nie stanie się faktycznie faktem. Czyli na takiej zasadzie, ja sobie rozumiem to fake it till you make it, nie? Nie, że udajemy tam jakiegoś Brada Pitta czy coś, tylko... Bardziej takimi rzeczami, którymi możemy sobie podreperować, nie dodać tego animuszu w różnych sytuacjach. Tak jak Wam wspomniałam na początku, zapytałam też Was, jakie macie sposoby na to, żeby sobie z tą nieśmiałością radzić, albo jak sobie właśnie z tą nieśmiałością poradziliście. Więc teraz sobie do tego przejdziemy. Jeśli to jest coś, co finalnie jest dla mnie dobre lub po prostu potrzebne, mówię sobie w głowie, nie myśl o tym, tylko po prostu to zrób. To coś jak walka z lenistwem lub strachem. Im dłużej o tym myślimy i zwlekamy, tym większa szansa, że tego nie zrobimy lub znajdziemy wymówki, żeby tego nie robić. Dodatkowo narasta jeszcze większy strach, który nie pomaga. Dokładnie, jak odkładamy coś, to tak jak napisałaś, zazwyczaj jest tylko więcej przeciwko rzeczy, tylko więcej wymówek niż powodów, żeby coś zrobić. A spróbujmy właśnie w takich sytuacjach znajdować sobie powody, dlaczego właśnie warto coś zrobić, dlaczego warto podjąć jakieś tam kroki i działania, które niekoniecznie będą komfortowe tu i teraz, ale w konsekwencji po jakimś czasie przyniosą nam super efekty, więc powody, a nie wymówki. Wyuczyłam się small talku. Przez chorobę regularnie bywałam w szpitalu i na każdej wizycie przy pobraniu krwi stawiałam sobie zadanie, aby jakoś zagadać lekarza czy panią pielęgniarkę. Na początku bardzo mnie to peszyło i było bardzo nieintuicyjne. Teraz za każdym razem zarzucam jakimś żartem czy śmiesznym komentarzem i jakoś to leci. Na pewno pomaga świadomość, że nikt z tych ludzi mnie nie zapamięta, jeśli powiem coś głupiego, dlatego bez problemu mogę ryzykować, że powiem coś głupiego, choć jakimś cudem zawsze wychodzi okej. Ej, właśnie, to jest kolejna sprawa, że jest tyle ludzi na świecie i jak idziemy gdzieś tam do lekarza, czy do sklepu, no, czy gdziekolwiek, to jest bardzo mała szansa, że ktoś nas będzie pamiętał. Raczej będzie tak, że no, tak samo jak my nie pamiętamy wszystkich ludzi, których mijamy, tak samo oni nie będą pamiętali nas, a nawet jeżeli to są osoby, z którymi spotykamy się codziennie, no to jaka jest szansa, że to tak bardzo zapadnie tej osobie w pamięć, że ona będzie to pamiętać i pamiętać? No mała, mała, bo my skupiamy się głównie na sobie jako ludzie, na tym, czego my doświadczamy, bo niestety albo stety nie jesteśmy w stanie odbierać świata inaczej. Wszystko, co jest wokół nas, wszystko, co widzimy, co czujemy i co myślimy, to jest tylko i wyłącznie nasza reakcja na to, co nas otacza. Tam nie ma nic związanego z innymi ludźmi. To, nie wiem, no wiecie, jak dotykam w tym momencie tu i teraz tego fotela, to jest tylko moje odczucie tego fotela, a nie to, jakie on jest, jakby wiecie, w rzeczywistości, nie? Więc ważne jest to, żeby to do nas dotarło. Bo jeżeli nam się wydaje nawet, że powiedzieliśmy coś głupiego, że zrobiliśmy coś głupiego i tak dalej, niekoniecznie tak jest. Dla kogoś to mogło być śmieszne. Ktoś mógł po prostu tego nie zrozumieć. Może być też tak, że mówimy jakiś żart, zaśmiejemy się, a ktoś jakby w ogóle tego kompletnie nie czai i później ta osoba, i my sobie myślimy, że głupio wyszło, a później ta osoba wraca do domu i sobie myśli, Jezu, jak głupio wyszło, ona powiedziała jakiś żart, ja w ogóle tego nie zrozumiałem, nie wiem, o co chodzi, coś jest ze mną i tak, jestem taki nieśmiały, nie zapytałem, o co chodzi i było mi głupio. Wiecie, zawsze medal ma dwie strony i no tak jak ustaliliśmy, dużo osób odczuwa nieśmiałość w różnych aspektach życia i możemy właśnie, i osoba, przy której my czujemy się gdzieś tam nieśmiało i czujemy, że robimy coś głupiego, też może się czuć tak samo w naszym towarzystwie. A właśnie tak jak napisałaś, jak zażartujemy, coś powiemy, to zaraz jakoś tak ta atmosfera się rozluźnia. Nieśmiałość wynika przede wszystkim ze strachu przed czymś, więc tłumaczę sobie, czego się boję i co się stanie, jeżeli moje obawy się spełnią. Zazwyczaj nie dzieje się wtedy nic złego mimo wszystko. Gdzieś słyszałam, że warto sobie wyobrazić najgorszy możliwy scenariusz. To, czego właśnie najbardziej się boimy w danej sytuacji, bo co jest dla nas argumentem, żeby tego nie spróbować, nie zrobić. I uświadomić sobie, jak mała jest szansa, jak małe jest prawdopodobieństwo, że to się wydarzy. I to uświadomienie sobie, jaki jest najgorszy możliwy scenariusz, sprawia, że jak się stanie lepiej, to już jest tak, że wiecie, na plus, nie? Bo nie skończyło się tak źle, jak mogło. Do tipów dla nieśmiałych osób. Powtarzam sobie często, że jak pokażemy na początku, że jesteśmy nieśmiali, to potem będzie nam jeszcze trudniej się otworzyć. A jak zaczynamy znajomość pokazując, że jesteśmy pewni siebie, nawet troszkę wbrew swojej woli, to potem łatwiej nam to jakby utrzymać. A do niektórych sytuacji po prostu mówię sobie, że kogoś tam prawdopodobnie i tak już drugi raz nie spotkam, więc wszystko mi jedno. Takie myślenie pomaga mi przezwyciężyć tą nieśmiałość. A kiedyś naprawdę byłam bardzo skryta. Żyje się tylko raz. Ja zawsze jak boję się coś zrobić, to tak myślę. Albo jak mam podejść do kogoś na ulicy czy coś, to myślę, że nigdy tej osoby prawdopodobnie nie zobaczę. Według mnie najważniejsze na to takie przełamanie siebie jest to, żeby nie rozmyślać tak o tym, co będzie jeśli. Od zawsze miałam wielkie problemy właśnie z nieśmiałością i przez to ominęło mnie na pewno wiele fajnych wspomnień, wydarzeń, sytuacji czy znajomości. Od niedawna zaczęłam nad tym pracować i teraz nie układam sobie w głowie tych mini scenariuszy, jak ktoś zareaguje, gdy się odezwę albo coś zrobię, tylko bardziej idę na YOLO. Na początku było to dla mnie super trudne, ale od niedawna jakoś sobie z tym radzę. Mam nadzieję, że komuś pomogę swoim doświadczeniem na ten temat. Pozdrawiam cieplutko i dziękuję za to, że nagrywasz te podcasty, bo są najlepsze na świecie. Przestań. Nie, bardzo mi miło, dziękuję. Nasunęła mi się jeszcze teraz jedna myśl w związku z nieśmiałością, że jak mamy taką sytuację, w której czujemy się nieśmiali, to czasem jest tak, i ja też czasami tak robię, że tak nieświadomie, po prostu taki odruch, że próbuję zalepić tą nieśmiałość takim zimnym wycofaniem, wiecie, żeby nie dać po sobie poznać, że ja czuję się nieśmiała. I kiedyś tak częściej mi się zdarzało robić, natomiast teraz już wyłapuję to i nie lubię tego, nie jest to fajne. Uważam, że dużo lepiej i w dużo lepszym świetle postawimy siebie, mówiąc wprost i otwarcie, że nie wiemy, jak się zachować w jakiejś sytuacji, że czujemy się właśnie nieśmiali, niż udawanie takiej zimnej wyższości, takiego bycia ponad to, że wiecie, mnie to nie dotyczy, ja nic nie odczuwam, nie? Że to jakby później finalnie jest takie, mamy już dość takiej znieczulicy społecznej jako ludzie, mam wrażenie, i raczej łakniemy tego, żeby pokazać, że jesteśmy właśnie ludźmi, że każdy z nas gdzieś tam ma też te takie strony, takie sytuacje, w których no nie wie, po prostu nie wie, nie czuje się, nie chce czegoś tam, nie? Więc moim zdaniem takie szczere powiedzenie czasami naprawdę może nam też zrzucić taki ciężar z barków i pokazać też innym, że no kurczę, to ja też mogę odetchnąć, nie? Bo też na przykład nie czułam się, czy nie czułem się do końca swobodnie w danej sytuacji. wiara w siebie, nie wszyscy ludzie zawsze się patrzą i nie myśleć o tym. W sumie przekraczanie swoich barier i słabości może w przyszłości doprowadzić nas do celu, więc myślenie, że to wszystko jest po coś i jeżeli jesteśmy w stanie pokonać swój lęk, to warto to zrobić. Zmiana stylu ubioru na bardziej komfortowy, by codziennie nie czuć się źle sama ze sobą. Takie małe, drobne rzeczy, które dają mi pewność siebie. Ej, bez kitu, ja nawet jak jestem ubrana ładniej, ale tak bardziej niewygodnie, jestem tymi ubraniami bardziej skrępowana, to czuję się mniej pewna siebie, niż jak spodnie nie uciskają mi brzucha. Jakkolwiek dziwnie by to brzmiało, naprawdę. Czyli takie, no to co napisałaś, dobranie wygodnego, ale myślę, że też takiego ładnego dla nas, podobającego się nam ubioru, schludnego, w sensie schludnego, no dla każdego to będzie znaczyło coś innego, no ale takiego, żebyśmy się dobrze czuli faktycznie, potrafi dodać pewności siebie zdecydowanie i to, że po prostu się czujemy lepiej w swoim ciele, nie? Popatrz na siebie z perspektywy innej osoby i pomyśl, czy to, co ta osoba robi, czyli ty, jest dziwne. Jeżeli odpowiesz sobie, że nie, to czemu tu się martwić? Wiem, że może być to trudne, bo jako osoba z fobią społeczną sama się borykałam z trudem podejścia na przykład do obsługi sklepu i zapytania się o coś, ale uwierzcie mi, to naprawdę działa. Jeżeli chodzi o relacje, na przykład romantyczne, to można zastosować również właśnie tą metodę. Mam nadzieję, że pomogłam. Zdecydowanie bardzo fajna rada. Stawiam siebie na miejscu osoby po drugiej stronie i uświadamiam sobie, że mimo, że oceniam w głowie każdy jak każdy, to jednak nie krytykuję innych za to, co robią, że wychodzą z inicjatywą, że są nieśmiali, że popełniają błędy, więc dlaczego z góry zakładać, że ktoś nas źle oceni? Po prostu go with the flow i róbmy to, na co mamy ochotę. Fake it till you make it. Zadziałało aż chyba za bardzo. Nie mam pojęcia, też jestem nieśmiała. Poprawa samooceny bardzo mi pomogła. To banalne, ale po prostu próbujcie. Próbujcie zagadać, wyjść ze strefy komfortu. Jeśli stresuje mnie sytuacja, w której mam sama coś załatwić, proszę przyjaciółki, żeby poszły razem ze mną jako wsparcie mentalne. Stają niedaleko, kiedy ja coś załatwiam, ale wcześniej pomagają mi zebrać się w sobie do rozmowy z nieznajomym. O, znowu, fake it till you make it. Dużo uśmiechu, który naprawdę ułatwia kontakty międzyludzkie. Zdecydowanie, widzicie to, co też mi się nasunęło przed chwilą, czyli to takie zacięcie się w sobie, udawanie, że jesteśmy ponad to, to jeszcze pogorsza sytuację. Właśnie uśmiechnąć się, powiedzieć, że no co, nie wiem, po prostu nie wiem, no nie jestem przemądrzałą kluchą, nie wiem. Że się do nich zmuszałam. O, znowu, praktyka czyni mistrza. Fake it till you make it. Nauczyłam się small talków właśnie przez to, że się do nich zmuszałam. Szczerze po prostu robię to, co chcę, już mam to w D. Co ludzie pomyślą, olewam to, przynajmniej się staram. Nastawienie się, że każdy jest człowiekiem i tak samo może się stresować, robiąc te same rzeczy. Psycholog, afirmacje, zadawanie się z odpowiednimi ludźmi. W dupie to miej. No i git. Robię sobie filmiki motywacyjne. Mi otworzyć się pomogła moja przyjaciółka, dołączenie do ZHP i wyjście ze swojej strefy komfortu. Ja po prostu staram się w takich sytuacjach wyłączyć myślenie i od razu zrobić coś, co muszę. Na przykład nie stoję i zastanawiam się, czy podejść do kogoś, tylko z trzęsącymi się nogami od razu idę. Nie radzę, potrzebuję takich tipów, więc oto są te tipy dla ciebie. Znowu, fake it till you make it. Z nieśmiałego dziecka i nastolatki stałam się pewną siebie kobietą. Widzicie, kwestia też na pewno dojrzewania. Pomyśleć o tym, ile tracicie przez nieśmiałość. W sytuacjach, gdy chcę coś zrobić w publice, na przykład zagadać do kogoś, staram się sobie wcześniej mówić, że i tak ludzi dookoła więcej nie spotkam. Dosyć często działa i to u mnie najlepiej działa. Staram się przykleić sobie uśmiech i wtedy ludzie sami do mnie podchodzą, zagadują. Daję sobie challenge, że czy ja tego nie zrobię. Nic na siłę, zrozumieć siebie i zaakceptować, a z czasem zacznie to mijać. Udawałam, że jestem pewna siebie, oszukiwałam tym siebie i innych. Gdy mówię coś publicznie, to patrzę w jeden punkt, na przykład okno. Czasem stwierdzam, że raz się żyje i w sumie co mi szkodzi, ale to rzadko. Nie zastanawiam się, czy coś robić, tylko po prostu robię, zanim zacznę analizować. Myślę o tym, jak zachowywałaby się osoba, którą uważam za śmiałą. Fake it till you make it. Dla mnie life changerem była praca z ludźmi, abstrakcyjne, bo byłam przed nimi nieśmiała, ale był to najlepszy lek, praca w gastro. Skazywanie się na samego siebie, niewykorzystywanie pomocy innych, jeśli była taka możliwość, na przykład żeby ktoś za mnie zamówił jedzenie przez telefon, kupił coś w sklepie. Ludzie nie myślą ani nie mówią o tobie tak często jak myślisz. Nieważne czy dobrze czy źle, to wcale nie tak, że wszyscy cię obserwują i przez cały czas jesteś oceniany jak na wybiegu. No... Zawsze powtarzam sobie, że nowo poznani ludzie nie wiedzą, że jestem nieśmiała i próbuję. Gadanie do siebie przed lustrem mi przynajmniej pomogło, tak jak w Simsach, nie? Jak się charyzmę ćwiczy. Staram się zwracać uwagę na pozytywne komentarze w moją stronę. Udaję, że jestem lepsza od innych, to dodaje im pewność siebie. O, to jest to, o czym mówiliśmy. No widzisz, w twoim przypadku się akurat sprawdza, ale spróbuj sobie może zrobić na takiej zasadzie, że jak następnym razem będziesz udawała, że jesteś lepsza od innych, bo to brzmi tak negatywnie trochę, nie? Nie wiem, jak to jest w twoim przypadku, jak to się objawia, ale jeżeli to jest takie na zasadzie wywyższania się, to czy nie łatwiej by było, nie lepiej i nie lepsze w odbiorze i finalnie ogólnie nie milsze byłoby po prostu przyznanie się do tego, że w jakiejś sytuacji nie czujesz się na tyle komfortowo, jakbyś chciała. Wmawiam sobie, że jestem pewna siebie, fake it till you make it i o dziwo działa. Przypomnij sobie, że żyjesz tylko raz i że najgorzej jest żałować, że się w ogóle nie spróbowało. Zastanawiam się zawsze, co najgorszego może się stać, jeśli się przełamie. Pomyślcie, że nieśmiałość nie może nas hamować przed spełnianiem marzeń. Myślę, że to jest bardzo dobre podsumowanie, bo czasami to są marzenia, czasami to jest obrona swoich granic, postawienie na swoim, sprzeciwienie się w sytuacji, w której coś nam nie pasuje, powiedzenie, że coś, czegoś potrzebujemy. Mam nadzieję, że jeżeli macie ten problem właśnie z nieśmiałością, niekoniecznie ogólnie, ale na przykład właśnie w niektórych aspektach życia, tak jak ja, to, że któryś z tych rad do was trafiły i postaracie się je zastosować w życiu, albo jeśli czujecie, że to nie jest tak, że macie w sobie właśnie jakieś braki w tych aspektach, tylko że właśnie to jest wasz po prostu charakter, to, że poczuliście się z tym lepiej, widząc, ile osób też gdzieś tam tego doświadcza i może przy następnej takiej sytuacji będziecie już mieli jakiś taki schemat działania, który będzie bardziej skuteczny i nie będziecie później mieć sytuacji, w której będziecie rozkminiać, czy na pewno wszystko poszło tak, jak powinno, czy ten ktoś się tam nie śmieje, czy nie myśli sobie o nas źle i tak dalej, i tak dalej. Piszcie, czy ten odcinek wam się podobał, czy nasunęły wam się jakieś wnioski. Jeżeli macie jeszcze jakieś rady, które tu nie padły, to oczywiście dzielmy się mądrością, żeby nasze społeczeństwo było wyrozumiałe, śmiałe, radosne, zadowolone. Dziękuję bardzo za wspólny czas. Mam nadzieję też, że podoba wam się tutaj nasza nowa sceneria. Tak zebrałam Kamilowi jego daddy fotel. I to wszystko na dzisiaj. Na razie, pa!